Kochani, to nie będzie kazanie świąteczne. Zawsze jak zbliżają się jakiekolwiek święta, to są tak zwane kazania tematyczne, ale myślę, że większą potrzebą jest to, żebyśmy się karmili, niż kolejny raz wysłuchali kazania, jak ważne jest w święta obchodzić z Chrystusem, prawda? Mówiłem o tym na tej wigilijce, także króciutko. Także chciałbym dzisiaj troszeczkę powiedzieć o różnorodności kościołów. O różnorodności kościołów. Najczęściej, niestety tak jest, że wielu duchownych, również w dzisiejszych czasach, mówię o duchownych protestanckich też, różnych kościołów mówią, mój kościół jest najlepszy. U nas jest prawda. U nas powinieneś wzrastać. Czasami pastor nie mówi czegoś takiego, ale jak się przebywa z danym pastorem, to tak jakoś się czuję to, że to jest najlepszy kościół i tutaj powinieneś być, tutaj wzrastać, że jest to prawda oczywista. Chciałbym w kilku słowach powiedzieć w to, co ja wierzę i czego, w co zawsze wierzyłem, już zakładając kościół w Mińsko-Mazowieckim w ramach Kościoła Baptystów. Uważam jako pastor, że Kościół Boży, w którym jesteśmy, w Giżycku, że Kościół Boży nie jest jedynozbawczy i jedynie słuszny. To jest pierwsza rzecz, którą chciałem powiedzieć. Druga rzecz, uważam, że osoby z Kościoła Bożego mogą pójść do piekła. I niektórzy tam są. I uważam, że do nieba idą ludzie nowonarodzeni z Ducha Świętego, którzy zaprosili Chrystusa do swojego serca i którzy mają osobistą relację z Jezusem Chrystusem. Czyli żyją według nauczania Jezusa Chrystusa. Dosłownie trwają w Jezusie. Albo są Mu też posłuszni. To, co jest największym oczekiwaniem Króla wobec nas, to jest posłuszeństwo, prawda? Bycie w relacji z Nim. No i nie trzeba być w Kościele Bożym, aby być zbawionym. Całkowicie w to wierzę. Pamiętam, że kiedy jeszcze byłem w ramach Kościoła rzymskokatolickiego, że zrozumiałem jako katolik, że nie dam rady zreformować mojego kościoła. Kiedy już oddałem serce Jezusowi, zacząłem czytać Biblię, to pewnego dnia zdałem sobie sprawę, studiując w Lublinie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, że nie jestem w stanie zreformować mojego kościoła, który kocham. Chodzi o kościół katolicki. Że ten kościół jest tak potężny i nie do ruszenia, że to, co czytam w Biblii, a to, co widzę w moim kościele katolickim, to często dwie różne rzeczy. Takie rozdwojenie zobaczyłem. I wtedy podjąłem w swoim sercu taką decyzję, że muszę znaleźć kościół, który wierzy w Boga tak jak ja. Nie wiedziałem jeszcze, co to oznacza wierzyć w Boga tak jak ja, bo sam się dopiero wzrastałem w tym czytaniu Biblii i w poznawaniu Boga. Ale chciałem znaleźć ludzi, którzy wierzą podobnie jak ja. Myślę, że większość z was przez to przechodziła i też się nad tym zastanawiała, prawda? Ci, którzy przynajmniej wywodzą się z Kościoła katolickiego. Ale jednocześnie, kiedy podjąłem decyzję, że muszę znaleźć ludzi, którzy wierzą tak jak ja, to pojawił się strach w moim sercu. Strach był związany z tym, z takim pytaniem, gdzie jest prawda? Dlaczego taki młokos, miałem wtedy 21 lat, dlaczego taki młokos, tak sam sobie do siebie mówiłem, dlaczego taki młokos jak ja miałby poznać prawdę, przeczytanie Pisma Świętego, a wykształceni moi biskupi z mojego kościoła mieliby się mylić? Miałem totalny mętlik w tej sprawie i pamiętam, autentycznie się bałem opuścić jedynozbawczy kościół, mój kościół, bo to był mój kościół. Kiedy człowiek wzrasta w jakimś kościele, to jest bardzo mu trudno podejmować racjonalne decyzje, dlatego że jest bardzo duża presja ludzi, którzy żyją wokół nas, prawda? Rodziny, sąsiadów i tak dalej. Z jednej strony, czytając Biblię, źle się już zacząłem czuć w moim kościele, w tym środowisku. Ciągnęło mnie do tego, co czytam w Słowie Bożym, w Biblii. Jednocześnie olbrzymia presja i strach, prawda? No i co zrobić? Gdzie jest ta prawda? Kto ma rację? Który kościół jest najlepszy? Wiecie, bardzo często młodzi ludzie w ten sposób, bardzo często jak teraz rozmawiam z kimś, z młodych ludzi, którzy są w szkole średniej, poznali Jezusa Chrystusa, to oni mi takie pytania zadają w Polsce. Pastor, ale skąd ja mogę wiedzieć, który kościół jest najlepszy? Mówi taki młody człowiek. Podjąłem decyzję, że będę czytał w internecie, który kościół jest najlepszy. No i bardzo często, jak wejdziesz w internet, to tam właśnie bardzo często na tych stronach jest napisane, ten kościół jest najlepszy. No nie? A za chwilę znajdziesz zupełnie inny kościół, gdzie też jest napisane, ten kościół jest najlepszy. Bo tam na forach tak ludzie piszą, ten jest najlepszy. W ogóle jak byłem teraz na tym spotkaniu u Sławka Jagieły, to chłopaki odpalili stronę internetową, a już nie pamiętam, ale był wykaz wszystkich heretyków. Sławek Jagieło tam był, Liga Biblijna, wszyscy. Pytam, a ja jestem? Mówią, nie, ciebie nie ma. Mówię, widzicie, jaki mało znany jestem. Chodzisz na takie forum i oni po prostu dwóch ekspertów. Było takie forum i taka strona Droga Prosta. Jeśli dobrze pamiętam. No i dwóch chłopaków to prowadziło. Dwóch ekspertów od całego polskiego kościoła. W końcu się pokłócili, jeden wyjechał za granicę, a drugi stał się ateistą. I to bardzo często po drugiej stronie internetu siedzą eksperci, którzy mają po 20 parę lat i oni ci mówią, który kościół jest prawdziwy, który jest dobry. Ale pamiętam, że kiedy jeszcze byłem w kościele katolickim, modliłem się i Bóg mnie wysłuchał. Mówiłem, Panie, mam olbrzymi strach, nie wiem gdzie być, w którym kościele, gdzie są ci ludzie, którzy wierzą podobnie. I pamiętam, że Bóg włożył w moje ręce dwie książki. Takiego byłego księdza katolickiego, księdza proboszcza Vogel się nazywał, Moje świadectwo. I facet miał dokładnie te same problemy, co ja. Kiedy czytał Biblię, kiedy poszedł za Słowem Bożym, po prostu coraz większy strach mu się załączał. Bo to, co czytał w Słowie, a to, co widział w swoim kościele, który prowadził jako ksiądz proboszcz, to były dwie różne rzeczy. A druga książka była jeszcze bardziej cenna, bo napisał ją zakonnik, ksiądz zakonnik, profesor teologii katolickiej. I facet miał dokładnie ten sam strach, co ja. Ale to już był pan profesor. A ja studiowałem na kulu i słuchałem panów profesorów. I cały czas strach był połączony z wiedzą. Prawda? Że ci, którzy mają wiedzę, ci znają prawdę. I pamiętam, że Bóg mi niesamowicie pomógł przez te dwie publikacje. Później do moich rąk trafiła trzecia książka Daleko od Rzymu, a to był zbiór świadectw nawróconych księży, zakonników i zakonnic, którzy mieli dokładnie ten sam problem. Wszyscy pisali dokładnie o tym samym. Strach, potężny strach. Czytasz pismo, cieszysz się z tego, co tutaj widzisz i załącza ci się olbrzymi strach. Gdzie jest prawda? Dlaczego ci mądrzy profesorowie, księża, zakonnicy, wykształceni ludzie mieliby się mylić, a ty, niewykształcony, może masz magistra przed nazwiskiem, ale z innej dziedziny, dlaczego ty miałbyś poznać prawdę? Olbrzymi strach. Ale w pewnym momencie zwycięża w sercu każdego człowieka to, że chcesz iść za czymś większym niż wykształceniem, za Słowem Bożym. W pewnym momencie dociera do ciebie bardzo mocno, że musisz uwierzyć, czy Pismo Święte podyktował Bóg, czy spisali to ludzie, no nie? Bo jeśli Bóg to napisał, to w pewnym momencie w sercu człowieka zwycięża Pismo Święte. Strach odchodzi na bok i człowiek mówi, Jezu, Królu, Ty to podyktowałeś przez Ducha Świętego, chcę być posłuszny Tobie. I wtedy po prostu człowiek zaczyna iść za Pismem Świętym. I dokładnie tak samo było w moim życiu, że podjąłem ważną decyzję, że Królu, ufam tylko Tobie i ufam Twojemu Pismu. Nie duchownym z jakiegokolwiek kościoła. A kiedy mówię z jakiegokolwiek kościoła, mam na myśli katolickiego czy protestanckiego. Wiele lat temu podjąłem decyzję, że będę się karmił Pismem Świętym, Biblią i że będę ufał temu, co tutaj czytam. I że jeśli jakiś duchowny, nieważne jaki, będę mówił wbrew temu, co ja tutaj czytam, to albo będę szedł i z nim rozmawiał, zadawał mu pytania, albo nie będę go słuchał. I to jest bardzo ważna decyzja, żeby kierować się w swoim życiu tylko Pismem Świętym. I pamiętam, że kiedy studiowałem filozofię na kulu i uczono mnie bardzo dziwnych rzeczy na tym kulu. Uczono mnie, że zło nie istnieje, wszystko jest dobre. A jeśli ktoś źle postępuje, to ma tylko braki dobra. Uczono mnie, że piekło jest zagadką. Miałem problem, bo nie byłem w stanie zrozumieć pewnej rzeczy. Jak to możliwe, że moi wykładowcy czytają tą samą Pismo Święte katolickie wydawnictwo, które ja czytałem. Rano odprawiają mszę, czytają te same fragmenty o piekle, o diable, o tym, że zło istnieje, a później przychodzą na uczelnię i uczą mnie czegoś zupełnie innego. Nie mogę sobie tego pojąć. Aż w pewnym momencie dotarło do mnie, że to ci panowie profesorowie mają rozdwojenie. Że głoszą dwie prawdy. Jedną w kościele na mszy, a drugą na uniwersytecie. W pewnym momencie dotarło do mnie, że prawda to jest Chrystus. Chrystus się nazwał prawdą. Powiedział, prawda to ja. Słowa moje są prawdą. Jeśli ktoś mówi wbrew temu, co mówi Chrystus, nie trwa w Chrystusie, nie trwa w prawdzie. Dlatego wtedy, kiedy to do mnie dotarło, łatwiej mi było uwolnić się od tego ciężaru, który bardzo często jest nad każdym z nas. Pan profesor, ktoś, kto ma olbrzymią wiedzę, on wie lepiej. Wiecie, ciągle musicie w życiu zderzać się z takim strachem. Idziesz do lekarza w małej miejscowości, który ma olbrzymie wykształcenie medyczne i widzisz, że on cię nie leczy, tylko cię zbywa. Mamy dzisiaj łatwiej, bo możemy w internet wejść, poczytać sobie i ludzie piszą, też tak miałem. Też mi wmawiano, że jestem chory na to, a później się okazało, że jestem chory na to. Mamy trochę łatwiej. Ale bardzo często towarzyszy nam strach, że ten, kto ma wykształcenie, wie lepiej, kiedy serce twoje albo doświadczenie mówi ci zupełnie coś innego. Słuchajcie, nie zawsze jest tak, że ten, kto jest uczony, w sensie ma wiedzę, to znaczy, że mówi prawdę. I nie zawsze jest mądrą rzeczą słuchać takiego człowieka. Księga Przysłów Salomona, fajnie o tym mówi, Przysłów 15:24, dla mądrego droga życia, w górę. W oczach Pana Boga mądry człowiek to jest ten, który kieruje swoje myśli, swoje serce w górę, czyli do Boga. Dla mądrego droga życia w górę, by uniknąć Szeolu, co w dole. Człowiek, który w życiu nie kieruje się mądrością Bożą, Bogiem i tym, co jest u góry, ten człowiek zbliża się do Szeolu, czyli do krainy umarłych. Ta sama księga, 26 rozdział, werset 12. Widziałeś takiego, co mądry w swych oczach? Czy ktoś z was spotkał na swojej drodze kogoś, kto uważa się za mądrego? Ja znam masę takich ludzi. Przede wszystkim też wśród duchownych, wśród pastorów. To jest jedno z najbardziej trudnych środowisk. Nie lubię przemawiać do grona pastorów, bo to jest jak w tym kawale o tych dwóch rabinach, co jechali w PKP. I wsiadł student, jak zobaczył, że oni siedzą w tym przedziale i nie ma nikogo, to pomyślał, że to będą niesamowite, fantastyczne rozmowy prowadzili. Jechał PKP do Warszawy. Ja pół godziny, cisza. Godzina, cisza. Ja on w końcu nie wytrzymuje i mówi, panowie, ja wsiadłem tylko do tego przedziału z tego powodu, że byłem przekonany, że będziecie niesamowite dyskusje prowadzić. No co jeden rabin mówi, on wszystko wie, ja wszystko wiem, to o czym mamy rozmawiać? Mamy nadprodukcję mądrych ludzi wśród duchownych. Mamy nadprodukcję uczonych wśród lekarzy, sędziów i tak dalej. W ogóle jak się włączy dwie stacje telewizyjne w Polsce na temat nawet sądów, to po prostu oglądasz i mówisz, idę do lekarza, mam schizofrenię. Dwie telewizje mówią zupełnie dwie sprzeczne rzeczy. Widziałeś takiego, co mądry w swych oczach? Tak, nieraz, ciągle spotykam mądrych. Zobaczcie, co Salomon napisał. Więcej nadziei w głupim niż w takim. To król napisał Salomon, to nie ja powiedziałem. Jeśli ktoś uważa się za mądrego we własnych oczach, ma odpowiedź i jest ekspertem w każdej dziedzinie, więcej nadziei jest w głupim niż w takiej osobie. Co to znaczy? Że jeśli na swojej drodze spotkasz takiego człowieka, to unikaj go. Omijaj go szerokim łukiem. Lepiej, żebyś porozmawiał z kimś głupim. Tak go coś poprosisz, to przynajmniej ci pomoże. To jest szokujący werset. Ale to król Salomon napisał. Ta sama księga, drugi rozdział, 6-7, Salomon pisze tak, bo Pan udziela mądrości. Z ust jego wiedza, roztropność. Dla prawych on chowa swą pomoc. On tarczą żyjącym uczciwie. Prawdziwa mądrość, która przemienia życie, która przychodzi i pokazuje nam, jak żyć, pochodzi z góry. Biblia rozdziela mądrość od wiedzy. To są dwie różne rzeczy. A my, przeciętnie wierzący ludzie, mylimy wiedzę z mądrością. My często stawiamy znak równości. Człowiek, który ma olbrzymią wiedzę, może być mądry. Człowiek, który ma olbrzymią wiedzę, przed nazwiskiem profesor, może być skończonym głupkiem. Biblia te dwie rzeczy rozdziela. Ja kiedyś myślałem, że to, co długo trwa, to jest prawda. Że to, co słyszeliśmy dzisiaj w świadectwie od Daniela, że prawda jest w tradycji wieków, prawda? Wielu z was, jak rozmawialiście z rodziną i mówiliście im o Chrystusie, to nasze rodziny, jak mówią, mój ojciec był katolikiem, dziadek był katolikiem i moi przodkowie byli katolikami. W ogóle Polacy, Słowianie pochodzą z Azji. Podobieństwo wierzeń pokazuje nam, że Słowianie pochodzą spod Iranu, dzisiejszego Iranu, spod Persji. Mamy podobne wierzenia. Więc kiedy Słowianie byli jeszcze tam, to już wtedy byli katolikami. My, Polacy, po prostu przyszli z Azji już jako chrześcijanie, zanim w ogóle Chrystus się pojawił. No nie. Nasi praprzodkowie nie byli katolikami. Byli Słowianami, wierzyli w Peruna, w Światowida i tak dalej. Tak samo jest z królami. Mieliśmy przez wieki królów, a jednak zostawiliśmy królestwo i królów i mamy demokrację. Tradycja wieków nie oznacza prawdy. Prawda jest, Chrystus mówi, ja jestem prawdą. Prawda to słowo moje. Wybór właściwego Kościoła to wybór, który Kościół ma na pierwszym miejscu Pismo Święte. Tylko problem polega na tym, że każdy Kościół twierdzi, że na pierwszym miejscu stawia Pismo Święte. Świadkowie Jehowy też. Bardzo mylna sugestia, jeśli chodzi o pierwszy Kościół, to pamiętam, że kiedy studiowałem na KUL-u, wmawiano mi, że Kościół katolicki jest najstarszym Kościołem. Że nie ma starszego Kościoła i każdy Kościół, prawosławny, protestancki, każdy inny, to jest tak zwany odłam. Prawda? I bardzo często, jak rozmawiamy z rodziną albo ze znajomymi, to ludzie mówią tak, a to wy jesteście odłamem, tak? Wy w ogóle jesteście chrześcijanami? No tak, a to wy odłamem jesteście. Ja pamiętam, że jak studiowałem, to mi nie wmawiano, że Kościół katolicki to jest najstarszy Kościół. Jeśli wzięlibyście, porozmawiali naprawdę z panem profesorem historii, to wszyscy historycy wiedzą, że to jest lipa. O wiele starszy niż Kościół katolicki jest Kościół koptyjski. To jest Egipt. Kościół koptyjski istnieje do dzisiaj. Kościół koptyjski ma swojego papieża, który nie uznaje papieża w Rzymie, ani papież w Rzymie nie uznaje jego. To jest najstarszy kościół w ogóle, koptyjski. Trwa do dzisiaj. Kościół ormiański jest starszy niż katolicki, z III wieku. Całe państwo przeszło na chrześcijaństwo. Kościół prawosławny jest starszy. Bo gdzie pierwsze kościoły w dziejach apostolskich powstawały? Bliski Wschód i Turcja. Zobaczcie, ale ludzie idą na uniwersytet, na KUL i na wiele innych. I wszędzie powszechnie ludzie mówią, Kościół katolicki jest najstarszym kościołem, wszystko inne to jest odłam. To jest totalna lipa. Kolejna taka nieprawda, która bardzo często towarzyszy nam, nawet nam, jako już dzieciom Bożym, to jest, że trzeba należeć do danego kościoła, aby być zbawionym. Bo to jest kościół jedynozbawczy, najlepszy. I słuchajcie, mamy dużo takich jedynozbawczych kościołów. Świadkowie są jedynozbawczym. Adwentyści są jedynozbawczym. Te kościoła akurat oficjalnie o tym mówią. Kościół katolicki jest jedynozbawczy, prawosławny, luterański i tak dalej, i tak dalej. Ale mamy takie ukryte kościoły, które nie mówią o tym wprost, ale tak myślą. No i to jest bardzo dużo kościołów ewangelicznie wierzących, protestanckich. Które sugerują, że musisz być w naszym zborze. Jak nie jesteś w naszym zborze, to będziesz miał poważne kłopoty. Kiedy czyta się Nowy Testament, Biblię, wyraźnie widać, że Jezus zbawia. Że jeśli ktoś całym sercem zaufa Jezusowi, żyje według Pisma Świętego, nigdzie w Biblii, słuchajcie, nie przeczytacie, że Kościół zbawia. Nie ma takiego wersetu. Czy ktoś znalazł taki werset? Że jeśli nie trwasz w Kościele, zbawiony nie będziesz? Nietrwanie w Kościele prowadzi, że słabniesz duchowo. Ale nie ma takiego wersetu, że Kościół zbawia. Zbawienie jest w Chrystusie. W trwaniu dosłownie w Chrystusie, ale nie w Kościele pod jakąś nazwą. Nie ma takiego wersetu. Ani przynależność do żadnego kościoła pod jakąś nazwą nie gwarantuje nam zbawienia. Ale wiele osób tak wierzy. Kościół, w którym ja się wychowywałem i wzrastałem, w mojej miejscowości rodzinnej, słuchajcie, największym grzechem, nie było większego w tym kościele, było opuścić ten zbór. Jakbyś opuścił ten zbór i przeniósł członkostwo do innego zboru, to jest najgorszy grzech. Posłuszeństwo Jezusowi prowadzi do tego, że wybieramy kościoły dobrowolnie. Kościół to jest rodzina. Pamiętacie, co jest w Biblii powiedziane o małżeństwie? Że opuści mąż dom rodzinny i opuści kobieta dom rodzinny i co stworzą? Nowy dom. Zobaczcie, że Biblia sugeruje, że trzeba wyjść z dwóch domów rodzinnych. Bo wiecie dobrze, że trudno jest mieszkać z rodzicami i być w małżeństwie. Nie jest to łatwe w polskiej kulturze. Dwie gosposie w jednej kuchni, dwóch gospodarzy na jednym podwórku. Zadyma gwarantowana. I zobaczcie, tak samo Kościół jest porównany w Biblii do rodziny. Do rodziny. Człowiek ma prawo wybrać rodzinę, prawda? Człowiek ma prawo zdecydować, w jakim kościele chce być. I bardzo ważną rzeczą jest należeć do takiego kościoła, gdzie autorytetem jest Pismo Święte, ale tak jak już mówiłem, wszystkie kościoły się powołują na Pismo Święte. Ale bardzo często do tego pisma jest dodawana różna tradycja. I wtedy trzeba naprawdę się przyjrzeć temu kościołowi, czy on tak naprawdę trzyma się tego Pisma Świętego, czy bardziej tradycji. Pamiętam, że wiele lat temu Bóg mi dał taki obraz, zrozumiałem pewną rzecz. Gdybym w tej sali zorganizował spotkanie wszystkich duchownych z Giżycka, przyszedłby ksiądz proboszcz z Kościoła katolickiego, przyszedłby ksiądz proboszcz z Kościoła prawosławnego, grekokatolickiego, pastor zielonoświątkowy, baptystyczny, ja i kilku innych pastorów. I gdybyśmy podjęli decyzję, że za tymi drzwiami zostawiamy swoje poglądy, poglądy swoich kościołów, wzięlibyśmy tylko Biblię, wzięli sobie jakikolwiek temat z Biblii i rozmawiali tylko wersetami, wiecie, że mielibyśmy jednomyślność? Nawet jakbyśmy tu zaprosili Świadka Jehowy i badaczy Pisma? Gdyby wszyscy duchowni zostawili swoje poglądy swoich kościołów za drzwiami i wzięli tylko Biblię, to doszlibyśmy do jednomyślności. Wiecie, co powoduje, że nie można dojść do jednomyślności? Że wszyscy ci duchowni, kiedy otwierają Biblię, to zakładają przed czytaniem Biblii okulary. Jeden ma pomarańczowe, drugi ma niebieskie, zielono-świątkowe i tak dalej. Każdy czyta Biblię przez pryzmat swoich okularów. Wiecie, dlaczego tak jest? Bo jest strach. Jest strach przed denominacją i przed Kościołem, przed którym odpowiadasz. Ale jeśli weźmie się tylko Biblię, to wtedy jest jednomyślność. To jest bardzo ciekawe. Kiedy przestajesz się bać. Czytałem o II wojnie światowej, że w jednej celi w obozie koncentracyjnym wylądował zielonoświątkowiec, adwentysta i świadek Jehowy. Mieszanka wybuchowa. Każdy prawie z jedynozbawczego kościoła. Ale kiedy siedzieli wiele miesięcy w jednej celi, zaczęli, przestali się kłócić, przestali ze sobą dyskutować. Potrafili nawet wziąć kawałek chleba i wody i zrobić sobie wspólnie wieczerzę, co jest nie do pomyślenia. Jak można zrobić adwentysta, który twierdzi, że zbawia nas sobota, świadek Jehowy, który głosi tylko prawdę i zielonoświątkowiec, który ma Ducha Świętego, a ci dwaj pozostali nie. Oni wspólnie łamali się chlebem i powiedzieli, że jeśli Chrystus nas nie uratuje, to nikt nas nie uratuje. Trudne warunki to spowodowały. Pamiętam, że jak powstawał Kościół miejsko-mazowieckim i było nas w Radzie na początku trzech braci, każdy z nas miał inny pogląd na temat chrztu w Duchu Świętym i mówienia językami. Każdy z nas. Jeden miał pogląd zielonoświątkowy, drugi miał pogląd Billy Grahama, a trzeci miał pogląd Davida Paulsona, taki bardzo znany pastor angielski. Każdy z nas mówił co innego. Ja mówię, słuchajcie chłopaki, zakładamy kościół, mamy uczyć ludzi, a każdy z nas mówi co innego na temat chrztu w Duchu Świętym. Mówię, zróbmy coś. Zapomnijmy o swoich poglądach i przeczytajmy wszystkie wersety w Biblii, w Nowym Testamencie na temat chrztu w Duchu Świętym. I zrobiliśmy to. I na koniec mieliśmy jeden pogląd. To jest możliwe. Ale spotykaliśmy się przez wiele dni i przestudiowaliśmy wszystkie wersety i uczciwie rozmawialiśmy o tych wersetach, a nie co my myślimy. I doszliśmy do jednomyślności. Brak strachu przed człowiekiem powoduje, że zbliżasz się coraz bardziej do prawdy Słowa Bożego. Ale bardzo często czytamy Biblię przez pryzmat tego, co już wiesz, albo kto co ci powiedział. To jest coś takiego, jakbyś kupował w supermarkecie już gotową pizzę, albo tylko włożyć do piekarnika czy do mikrofali. Nie, ty masz sam sobie sporządzić obiad z tego. Ty sam masz czytać i karmić się. I wtedy Bóg do ciebie zaczyna mówić. Człowiek mądry zawsze się uczy od innych, prawda? Ciągle wzrasta w prawdzie Słowa Bożego. Głupiec wie wszystko. Głupi człowiek w oczach Bożych to jest osoba, która jest ekspertem i wie wszystko. Człowiek mądry stale się uczy. Mój ulubiony filozof Sokrates, który wierzył, rozumowo doszedł do tego, że Bóg musi być jeden, odrzucił wierzenia w bogów greckich i rzymskich. Stale ten facet powtarzał: wiem, ile jeszcze nie wiem. Ten facet stale widział, jak wiele jeszcze nie, w wielu dziedzinach się nie zna. A mimo to mało kto był w stanie mu sprostać. Człowiek mądry stale się uczy. Pamiętam, jak jeden z pastorów mówił, kiedy zadzwoni ktoś do twoich drzwi i powie tak: dzień dobry, tutaj Świadkowie Jehowy, głosimy Panu prawdę, to uciekaj. Jeśli w ogóle jakiś pastor ci tak powie, że głosi prawdę, to uciekaj. W prawdzie możesz wzrastać, w prawdę możesz wchodzić, w prawdzie coraz bardziej możesz poznawać. Ale jeśli człowiek, staje przed tobą ekspert, który wie wszystko, to jest bardzo często głupi człowiek. Wybór, do jakiego będę chodził kościoła, nie polega na tym, że chodzę do prawdziwego kościoła. To nie o taki wybór chodzi. Kościoły nie dzielą się na prawdziwe i nieprawdziwe. W każdym kościele są dzieci Boże. W każdym kościele są ludzie, którzy swoje serce oddali Chrystusowi i zaprosili Ducha Świętego, który w nich wszedł. To się dzieje w kościele prawosławnym, luterańskim, katolickim i protestanckim. I w każdym kościele, niestety, w każdym kościele są ludzie też niezbawieni, którzy myślą, że są zbawieni. My bardzo często jako protestanci z taką wyższością patrzymy na ludzi z kościoła katolickiego i mówią, to są niewierzący. Wiecie, że mamy bardzo dużo niewierzących w kościele protestanckim i zielonoświątkowym, i baptystycznym, i w kościele Bożym. Ludzi, którzy chodzą regularnie na nabożeństwa i w ogóle nie doświadczyli żywego Boga w swoim życiu. Tak jest. Bo tu nie chodzi o wybór prawdziwego kościoła, ale chodzi o trwanie w Chrystusie. Wybór kościoła można porównać też do restauracji. To, że moi rodzice chodzili do baru mlecznego i ten bar mleczny przetrwał transformację w Polsce, po komunizmie dalej trwa, to się nazywa tradycja. Moi rodzice tam chodzili, mnie zabierali i ja powinienem do tego baru chodzić, wspominając moich rodziców. To jest właśnie, to się nazywa tradycja. Słuchajcie, kiedy ja idę do restauracji, staram się iść do restauracji, gdzie wiem, że smacznie podają jedzenie, jest zdrowe, smacznie, jak będzie tanio, to też fajnie. Ale nie idę tam, gdzie jest tylko tanio, bo tam moi rodzice chodzili. Kościół można porównać do restauracji, bo chodzi o to, żeby cię dobrze karmili w tym kościele. Jednym z głównych zadań nabożeństwa jest to, żeby owca wyszła stąd zachęcona i nakarmiona Słowem Bożym, najedzona duchowo. Żeby ta owca w ciągu tygodnia mogła, no to do owcy to niezbyt pasuje, bardziej do krowy to pasuje. Wiecie, że krowa je na pastwiska, później leży i co robi? Zwraca jej się, to ma cztery żołądki. Znaczy, tak ma podzielone, uczyłem się na kursie rolniczym. Przeżuwa to na nowo. Tak powinieneś funkcjonować. Większość wierzących protestantów już po nabożeństwie nie wie, o czym było. Tak, a co na drugi dzień? O czym było kazanie? Pastor mówił przepięknie, ale o czym było? Nie pamiętam. Było tak piękne, że nie pamiętam. Pokarm, który dostajesz, ma wydać w tobie plon, ma to przejść przez ciebie. Zobaczcie, to jest jak restauracja. A co by było, gdyby była tylko jedna fajna restauracja w Giżycku w stylu film Miś? Pamiętacie tą restaurację z filmu Miś? Kapuśniak czy bigos? No i pan mówił kapuśniak. No to pani mu nakładała bigosu i dolewała wody gorącej. A jak była opcja bigos, to przez druślak mu przelewała kapuśniak. Masz prawo wyboru restauracji. Jesteś wolny w Chrystusie. Jesteś wolnym człowiekiem. Chrystus cię zbawił i Chrystus cię powołał do wolności w Nim, do relacji z Nim. Masz prawo wyboru restauracji Kościoła. Facet, który mnie szkolił w lidze biblijnej, który w rok zakładał Kościół RON, należał do takiego kościoła w Chicago. To było 20 lat temu, kiedy nam to mówił. Kościół miał wtedy 7 tysięcy ludzi. Mówi, że tam były setki Polaków z Chicago nawróconych. Kościół miał 7 tysięcy zborowników 20 lat temu, pewnie teraz ma z 15. I mówi, że tylko 3,5 tysiąca byli członkami zboru. Reszta nie. Bo żeby zostać członkiem zboru, trzeba było płacić dziesięcinę, być w służbie i angażować się w życie kościoła. I mówi, że mój pastor, mówi Ron, bardzo często stawał za kazalnicą i mówił tak. Nie podoba ci się u nas w kościele? To fly! Odfruń stąd! I mówi to z uśmiechem na twarzy. I nikt nie odchodził. Dlatego, że Kościół był na bardzo wysokim poziomie. Było masę służb, non-stop się ludzie nawracali, byli chrzczeni i to było niesamowicie Boże miejsce. Ludzie chcieli tam być, a nie wszyscy byli członkami. Niektórzy po prostu przychodzili i cieszyli się, że są i cieszyli się z tego, że w nic się nie dadzą zaangażować. To jest takie bardzo polskie. Że ludzie chodzą do kościoła i mówią, to jest dobry kościół, można się najeść, jest dobra kawa, siostry nieźle pieką i pastor jest miły, kulturalny i w nic się nie dałem zaangażować. I nawet dziesięciny nie płacę. Fajny kościół. I taką postawę ma wielu Polaków. Nie płacę dziesięciny, w nic się nie angażuję, fajny kościół. Różnorodność kościołów i fajnie, że mamy kilka kościołów w Giżycku, podnosi jakość kościołów. Bo wiecie dobrze, jak było, niektórzy starsi pamiętacie w PRL-u, jak było. Ja pamiętam, jako dzieciak chodziłem w te kolejki. Co jest? Nie mówiło się do pani, poproszę to, to, to i to, tylko co jest? Albo za czym ta kolejka? I ktoś w kolejce, nie wiem, ale podobno coś rzucili. Wyobrażacie sobie, jak jest w jednym mieście jeden kościół? Nie masz żadnego wyboru. Po prostu chodzisz do kościoła i nie masz żadnego wyboru. Jest jedna restauracja, która karmi. A różnorodność kościołów powoduje, że kościoły muszą podnosić normy funkcjonowania. I to niektórym pastorom się nie podoba. Bo trzeba się starać. Mój kolega jest z Sandomierza i mówi, że jest w Sandomierzu mają katedrę, biskupa i tak dalej. I pojawili się Dominikanie. I tak prowadzą ciekawie mszę, że wszyscy z Sandomierza walą do Dominikanów i im po prostu ta sakiewka się już nie mieści. Po prostu tyle kasy. A biskupowi wyskakuje żyła z tego powodu. Po prostu zmienili jakość karmienia. I teraz biskup się musi starać. To jest prawdziwa historia. Dokładnie tak samo jest z pastorami. Różnorodność oznacza, ktoś mówi, brak jedności. Wcale nie. Za chwilę do tego pójdziemy. Jeśli restauracja dobrze serwuje jedzenie, jest świeże, jest miła obsługa, to zawsze będzie miała klientów. I tak samo jest z kościołem. Kościół, gdzie jest dobre jedzenie duchowe, dobre kazanie, dobre uwielbienie, miłe relacje rodzinne, ale prawdziwe relacje, bo wiecie, że w wielu kościołach jest taka maseczka, no nie? Co u ciebie, bracie, słychać? Dobrze. A, no to dobrze, że dobrze, bo wyglądasz źle. Ludzie w ogóle takie pytanie zadają. Ludzie po prostu chcą usłyszeć dobrze, ale nie chcą usłyszeć, że jest źle. A, źle, no to przykro mi, idę na kawę. To są miłe relacje, w stylu amerykańskim. How do you do? Jak się masz? Fine. Pamiętam, jak pewien misjonarz amerykański mieszkał w Radomiu, Kurt, i on się już nauczył polskiej mentalności. On się poczuł Polakiem i podszedł do mnie i mówi: cześć Sebastian, jak się masz? Ja mówię: dobrze, Kurt. A on mówi: nie, ja nie pytam po amerykańsku, jak się naprawdę masz, Sebastian? Ja mówię: źle, Kurt. No właśnie o to pytam, mówi Kurt. No to mów, co jest źle? Wiecie, on naprawdę chciał się zainteresować, co jest u mnie. Jeśli w kościele są takie relacje, to ludzie będą chcieli być w takim kościele. Dlaczego? Bo Chrystus powiedział: poznają was po nazwie kościoła. Nie, Chrystus powiedział, że poznają was po ilości w kościele. Po tym, jak jest kościół duży, to musi być dobry. Duża to może być Biedronka. Nie taka latająca, tylko ten sklep. I wcale nie ma najlepszego jedzenia. Jeśli ktoś należy całym sercem do Jezusa, to lubi rozmawiać o Jezusie. Zgadzacie się z tym? Jeśli masz dobrą relację z Jezusem i należysz całym sercem do Jezusa, jeśli chłopak młody zakochał się w dziewczynie i pani na matematyce go pyta: Jasiu, gdzie ty jesteś? Bo Jasiu ma takie zamydlone oczy. A co pani profesor coś do mnie mówiła? Bo on się zakochał. To on, ta dziewczyna wypełnia całe jego serce, prawda? Jest tak?
Jest, tak jest.
Pracy mu nie idzie, jak już skończy studia. Wszystko mu leci z rąk. Jeść mu się nie chce. I tak samo jest z Chrystusem. Jeśli zakochasz się w Chrystusie, człowiek, który żyje Chrystusem, gada o Chrystusie. Że koledzy w pracy mówią tak: słuchaj, a ty umiesz mówić w ogóle na jakiś inny temat? Znasz się na samochodach? Ten człowiek będzie gadał tylko o Chrystusie. Dlatego koledzy w pracy uważają, że mu sekta wypruła mózg, no nie? Bo on gada ciągle o Chrystusie. I taka osoba szuka ludzi podobnych sobie. Taka osoba po nabożeństwie zostanie jeszcze długo na kawę i na herbatę, bo chce porozmawiać o Chrystusie. Bo chce porozmawiać, jak to u ciebie działa. Ma masę pytań i tak dalej. Pamiętacie ten okres, kiedy się nawracaliście, że mogliście u kogoś siedzieć i non-stop zadawać pytania? Bo jeszcze sami nie przeczytaliście Biblii. A jak jest z tym? A jak jest z tym? A jak jest z rozwodami? A jak jest z pogrzebem? A ze ślubem? A to? A to? I człowiek chce rozmawiać o Biblii i o Jezusie. I wiecie, że taka osoba, która żyje Chrystusem, w ogóle nie podkreśla przynależności do kościoła, do którego chodzi? Człowiek, który żyje Chrystusem, nie zacznie rozmowy z tobą: a wiesz, że jestem baptystą? Albo wiesz, że jestem zielonoświątkowcem? Słuchaj, chodzę do najlepszego kościoła, nazywa się Kościół Boży w Giżycku. Człowiek, który żyje Chrystusem, nie zaczyna gadać o swoim kościele. Wiecie, kto gada o swoim kościele? Ale fajnie, gdybyś przyszedł do nas na nabożeństwo, nasz pastor to tak fajnie gada. Tak mówi facet albo kobieta, która nie żyje Chrystusem. Człowiek, który nie ma dobrej relacji z Jezusem, robi wszystko, żeby przyciągnąć wszystkich do swojego kościółka. Wiecie dlaczego? Pamiętam, że jak byłem łebkiem, przyszedłem kiedyś i tato pyta: co dostałeś z matematyki ze sprawdzianu? Mówię: dwa. Co? Ja mówię: tato, 2/3 klasy dostało dwa. To było niezłe usprawiedliwienie, no nie? A mój tato mówi: a co mnie to obchodzi? Ty powinieneś dostać 3. Wiecie, kiedy ludziom bardzo zależy, żeby ktoś przyszedł do twojego kościoła? Kiedy sam się tam źle czujesz. Fajnie, żeby więcej osób cierpiało tak jak ja. Muszę kogoś tu jeszcze ściągnąć. Witamy Zimów. Zobaczcie, kiedy żyjesz Chrystusem, gadasz o Chrystusie. Twoja przynależność do Kościoła nie ma żadnego znaczenia. Kiedy ktoś żyje Chrystusem, to nawet kiedy pojedzie na święta takie jak te, to kogoś z rodziny wyczai, że ta osoba też jest zainteresowana Chrystusem, przysiądzie się i będzie rozmawiała o Chrystusie. Mój kolega, pastor baptystyczny, był kiedyś na spotkaniu u biskupa na obiedzie w Bydgoszczy. I mówi, że taki wielki stół, biskup, prałat ci, dwóch pastorów, i mówi, że obok mnie siedział taki starszy ksiądz. I mówi, że wszyscy gadali, głośno, jedli. I mówi, że w pewnym momencie ten starszy ksiądz się do niego nachyla i mówi tak. Prawie tak cicho na ucho. ja też tak wierzę w Jezusa jak ty.
I mówi, nagle cisza przy stole. Wszyscy tak na niego patrzą.
Wszędzie znajdziesz kogoś, kto kocha Chrystusa. I to nie jest ważne wtedy gadanie, do jakiego kościoła chodzisz. Dzieci Boże się odnajdą w towarzystwie. Kogo to obchodzi, do jakiego ty kościoła chodzisz? A jesteś w ogóle szczęśliwy w tym kościele? Dobrze się czujesz? Tam są relacje rodzinne? Znasz Boga? Czytasz Biblię ostatnio? Kościół to jest rodzina. To jest miłość, wspólny czas. Naprawdę Kościół można poznać po nabożeństwie, a nie w trakcie. No bo jak możesz Kościół poznać w trakcie? Wszyscy stoją. No teraz mamy tutaj stoliki, no nie, ale normalnie to mamy krzesło ustawione i wszyscy widzą plecy czyjeś, no nie? Chyba, że oceniasz kogoś po tym, czy podnosi ręce, czy nie. Znam takich ludzi. Przyszedł kiedyś do mnie lider uwielbienia i mówi, dzisiaj nie było Ducha Świętego na nabożeństwie, bo prawie nikt nie podnosił rąk. Później przyszły 4 osoby i mówią, pastor, to było najlepsze nabożeństwo, na jakim byłem, ale Duch Święty mnie dotknął. I tak się zastanawiałem, komu bardziej wierzyć, tym 4 osobom, czy temu liderowi uwielbienia. Nie da się Kościoła poznać na nabożeństwie tak naprawdę. Prawda? Kościół możesz poznać po nabożeństwie. Kiedy widzisz, że ktoś od razu, jak się tylko skończy, łapie kurtkę i chodu. Ej, zaczekaj, kawa jest! Ja już nie słyszę, już go nie ma. Kościół możesz poznać po tym, jak długo ludzie chcą ze sobą zostać, jeść, rozmawiać i cieszyć się. Kościół można poznać po tym, że ludzie się odwiedzają i są u siebie na obiadach. To znaczy, że to jest Kościół, to jest rodzina, prawda? Rodzina lubi ze sobą przebywać. Bóg patrzy na serce, czy żyjesz według Jego woli, a nie według do jakiego kościoła należysz. Ja kiedyś w niebie zorganizuję takie spotkanie, żeby każdy mógł powiedzieć, do jakiego kościoła chodził. Będziemy mieli dobre spotkanie, kupa śmiechu będzie. Jak każdy będzie opowiadał, jak był przekonany, że dałby sobie głowę uciąć za tą nazwę i za ten kościół. Ewangelia Jana. Chciałbym wam pokazać fragment, który bardzo kiedyś mocno do mnie przemówił odnośnie kościoła. To jest modlitwa Jezusa w Ogrójcu przed ukrzyżowaniem. Ewangelia Jana, 17 rozdział. Zerknijcie tam, bo wielu duchownych w ogóle nie rozumie tego fragmentu. 17 rozdział i werset 11 mówi coś takiego. Już niedługo będę na świecie. Jezus się tak modli. Lecz oni na nim zostają. Jezus modli się i mówi do Ojca. Ojcze, już niedługo tu będę. Ale oni, moi uczniowie, zostają. Ja zaś odchodzę do Ciebie, Ojcze Święty. Zachowaj ich w Twoim imieniu, które objawiłeś przeze mnie, aby byli jedno, jak my. Ojcze, zachowaj ich. Spraw, żeby byli jedno, żeby się nie poróżnili. I werset 20 mówi, proszę Cię nie tylko za nimi, ale także za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. Pragnę, by wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Niech oni w nas będą jedno, aby świat przez to uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Ja im dałem chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie. Niech się staną doskonali w jedności, aby świat przez to poznał, że Ty mnie posłałeś i ukochałeś ich tak, jak ukochałeś mnie. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze sobą tam, gdzie ja jestem, by oglądali moją chwałę, którą mi dałeś, gdyż obdarzyłeś mnie miłością przez stworzenie świata. Zobaczcie, przez te wersety przejawia się jedno słowo, jedność. I wielu duchownych tak naucza, i w ogóle jest teraz taki kierunek ekumeniczny, że chrześcijanie powinni być jedno. Więc najlepiej, jakby kościoły się połączyły. Katolicki, prawosławny, luterański i ewangeliczny. Żeby wszyscy zlali się w jedno. Bo Jezus o to się modlił. O to, żebyśmy byli jedno. Myślicie, że Jezus jest katolikiem? Albo luteraninem, albo baptystą? Nie o to. On się nie modlił o jedną nazwę. W ogóle mu nie chodziło o nazwę. I w ogóle mu nie przeszkadza w to, że w Giżycku jest kilka kościołów. On się modlił o jedność serc, a nie o jedność nazwy. On się nawet nie modlił o jedność głowy, że ktoś ma identyczne poglądy. On się modlił o jedno serce. żeby oni byli jedno, tak jak ja i ty, Ojcze, jesteśmy. Pamiętacie, kiedy Chrystus powiedział, gdzie dwóch lub trzech coś uzgodni w sercu? Nie w głowie, ale w sercu. Wiesz, że mogę się modlić o chorego, z którym się w ogóle nie zgadzam teologicznie, ale on umiera na raka i położę rękę, będę się modlił i Bóg go może uzdrowić z powodu jedności serc, a nie z powodu poglądów teologicznych. Jezus modlił się o serce, a nie o nazwę i nie o poglądy teologiczne. Kiedy pracowałem w Lidze Biblijnej, nieraz było tak, że z jakimś pastorem rozmawiałem o innym pastorze, on mówił o nim źle. Później jechałem do tego drugiego i piłem z nim kawę i okazało się, że wcale nie jest takim strasznym diabłem. Bo bardzo często ludzie mówią o sobie źle, z którymi nigdy nie rozmawiali, nie wypili kawy, nie zjedli obiadu. Ale z kimś, jeśli regularnie pijesz kawę, ja mam tak z Hanią, jest już niewiele tematów, się różnimy. Jeśli regularnie z kimś pijesz kawę i jesz obiady, to po prostu zaczynasz tego człowieka czuć dosłownie. Zaczynasz go czuć sercem. O to się Jezus modlił. Wielu ludzi myśli, że Jezus modlił się o jeden kościół, katolicki albo prawosławny, ale to wcale nie o to się modlił. Jezus jest zawsze ze swoimi dziećmi, a nie z nazwami kościołów. Jezusowi nie przeszkadzają nazwy, bo to są jak restauracje. Ludzie mają prawo wybór rodziny, restauracji, gdzieś, gdzie ich dobrze karmią. Jezus modlił się o to, aby katolik, który kocha Jezusa całym sercem, nie czuł się lepszy od baptysty, który kocha Jezusa całym sercem, aby zrozumieli, że są dziećmi Jezusa. Ludzie, którzy kochają Jezusa, nawet jeśli chodzą do dwóch różnych kościołów, siądą na Wigilii obok siebie i będą rozmawiać o Jezusie, bo to Król ich łączy. Król jest tym, który łączy, Królestwo Jego. Żeby Pismo było wtedy autorytetem, w oparciu o Biblię. Ale wiecie, kiedy ludzie się czują, że chodzą do najlepszego kościoła, to mówią, mój pastor mówi, mój kościół mówi. Nie mówią, co Biblia mówi. Bardzo często, kiedy komuś takiemu zadasz pytanie, no ale pokaż mi to, gdzie jest w Biblii napisane. No wiesz, ja nie umiem tak mądrze gadać jak mój pastor, nie wiem, gdzie to jest napisane. Czemu mnie przekonujesz do czegoś, gdzie nie wiesz nawet, jak znaleźć to w Piśmie Świętym? Rozumiecie? Ktoś, kto kocha Jezusa, będzie rozmawiał o Jezusie, będzie siedział obok Niego i rozmawiał o Jezusie, o Piśmie. Jest jedna z cech, która jest w polskim narodzie fatalna, straszna. Jedna z takich cech naszego narodu, która jest straszna, to jest to, że ktoś musi myśleć tak jak ty i mieć we wszystkim się z tobą zgadzać. To jest straszna cecha, która powoduje w nas niesamowite kłótnie. A ponieważ jesteśmy Polakami, większość z nas, jesteśmy w tym kościele, to my te cechy narodowe przynieśliśmy tutaj. Bardzo często Polacy, kiedy jest bardzo trudno Polakom się przyjaźnić z drugim Polakiem i mieć dwa różne zdania na jeden temat. I dalej można być przyjaciółmi. Ale mamy taką wadliwą cechę, że potrafimy się niesamowicie kłócić na jakikolwiek temat, gdzie dwóch Polaków, tam trzy partie, tam trzy poglądy. Dlaczego chcemy na siłę udowadniać swoją rację we wszystkim? Chcemy, aby każdy myślał tak jak ja. Jak, wiecie, jak ktoś jeździ golfem, tak jak ja, to uważa, że to jest najlepszy samochód i wszyscy powinni golfami jeździć. Powiem wam, że odkryłem taką rzecz, że jak jeździłem samochodem Astrą akurat i psuła mi się tam, a ktoś pytał jak, ja mówię, super samochód. Też chciałem, żeby inni mieli takie szczęście jak ja. Jak jeździsz samochodem, to po prostu uważasz, że to jest super samochód. Nie powiesz całej prawdy, że to się psuje, to nie kupuj, nie kupuj. Nie, to jest super samochód. Albo jak jeśli ktoś zbuduje dom, to uważa, że to jest najlepszy dom i najlepsze rozwiązania. A dom sąsiada, to katastrofa jest w ogóle. Albo ktoś ma wystrój domu i mówi, tak powinno być, wszyscy tak powinni mieć. Wiesz, że gdyby wszyscy mieli tak wystrojony dom jak ty, to po prostu byś chciał zmienić swój wystrój? Wiecie, jakie jest niesamowite piękno w różnorodności? Dlatego tak się zachwycamy kwiatami, bo one są różnorodne. Gdyby wszystko było jednakowe, made in China, plastikowe, w różnorodności jest wolność i jest piękno. I tak samo jest z kościołami. I powiem wam, że polscy politycy nigdy tego nie zrozumieją. Ale to jest nasza narodowa cecha. Że najlepiej, gdyby wszyscy należeli do jednej partii. Tej słusznej. Tak jak za czasów PZPR-u. Zobaczcie, to jest w nas. To jest właśnie niepogodzenie się z tym, że w różnorodności jest piękno. Wiecie, gdzie najczęściej objawia się różnorodność? W małżeństwie. Ludzie najczęściej dobierają się takimi przeciwnościami, że po prostu to jest cud, że jeszcze są w małżeństwie. Ale tak Bóg to zaplanował. To się najbardziej objawia. I masz wtedy wybór. Możesz całe życie małżonka przeklinać, albo poddać się i podziękować za to, że on jest inny niż ty i się uzupełniać. Prawdziwa miłość prowadzi do szacunku, że akceptujesz drugiego człowieka w jego poglądach. Brak miłości prowadzi do tego, że mój kościół jest najlepszy, mój kościół głosi prawdę, musisz być w moim kościele, to jest moja Polska, wszyscy muszą myśleć tak samo, ta moja partia myśli najlepiej, tak jakby partia myślała najlepiej. Nie ma takiej partii. Partia zawsze szuka własnych interesów. Partia nigdy nie szuka dobra mieszkańców, tylko tych, którzy na nie głosują. Jeśli nie głosujesz, to lepiej jakbyś wyjechał. Wiecie, że można się przyjaźnić z osobą, która nie ma takich samych poglądów jak ty? Coraz bardziej tego doświadczam. Możesz się przyjaźnić z kimś, kto jest za tym, że można strzelać do ludzi, a ty uważasz, że nie można. Możesz się przyjaźnić z kimś, kto uwielbia mięso, a ty niekoniecznie. Hania uwielbia mięso, ja niekoniecznie. Możesz się przyjaźnić z kimś, kto nie mówi językami, a ty mówisz non-stop językami. I on uważa, że mu to niepotrzebne, a ty uważasz, że to jest konieczne mówienie językami. Mówię o chrzcie w Duchu Świętym, nie o niemieckim czy angielskim. Możesz mieć zupełnie inne poglądy na temat uzdrowienia niż ta druga osoba i to może być twój przyjaciel. Bo kiedy na waszej drodze stanie poważnie chory, to on powinien się z sercem modlić po swojemu, a ty po swojemu. I to nie jest ważne, jakie macie poglądy na temat uzdrowienia. Tylko ważne jest, żeby tej osobie pomóc, prawda? Możesz mieć zupełnie inne poglądy na temat apokalipsy i końca świata. I możesz się z kimś przyjaźnić. Bo to wszystko, Kościół Baptystów to odkrył w XVI wieku, że to są tematy drugorzędne i nie mają żadnego związku ze zbawieniem. To jest bardzo mądre. Przyjaźnić się powinieneś z kimś, kto wierzy w Chrystusa tak jak ty. Chrystus, chrzest wodny w wieku dorosłym, autorytet Biblii. To są tematy związane ze zbawieniem. Ale są też tematy w Biblii tak zwane drugorzędne. I możesz mieć przyjaciela, który zupełnie inaczej myśli niż ty. Niestety wielu Polaków myśli, że Jezus jest katolikiem. Niektórzy może uważają, że Jezus ma szczególne upodobanie w kościele baptystów, ale najbardziej lubi charyzmatyków. Natomiast prawda jest taka, że Jezus kocha swoje dzieci i ma upodobanie w posłuszeństwie, a nie w nazwie Kościoła. Jezus kocha wszystkie swoje dzieci we wszystkich kościołach, które są i ma upodobanie w posłuszeństwie dziecka. Tak jak rodzic. Szuka posłusznych, a nie patrzy po nazwach kościołów. Także opuszczenie jedynozbawczego zboru i przeniesienie członkostwa do innego zboru to dla niektórych pastorów jest najcięższy grzech. Takie osoby są zwiedzione, opętane, stracili już w zasadzie zbawienie. Tylko, że to jest bójda na resorach. To jest bójda na resorach. Masz prawo wyboru restauracji, masz prawo wyboru kościoła. Pamiętam, jak byłem w Mińsku, to zawsze jak przychodził do mnie młody człowiek, który się nawrócił w kościele, który zakładałem, ja go wychowywałem, ja tworzyłem grupy domowe, ja go karmiłem, zmieniałem mu pieluchy, jak narąbał tam kupę duchową. I on przychodził taki zadowolony, mówi, pastor, przenoszę się do zboru w Warszawie. Co o tym myślisz? Ja mówię, słuchaj, wiesz, co myślę. Jest mi po prostu przykro. Ale przyjdź w niedzielę, stań przed kościołem, pożegnaj się z kościołem, czyli z rodziną, a my położymy na ciebie ręce i się o ciebie pomodlimy, cię pobłogosławimy. I wypiszę ci też list taki polecający do tego nowego zboru, do pastora. I zawsze tak robiliśmy. Zawsze rodzicom jest smutno, kiedy ukochana córeczka wychodzi za takiego brzydkiego faceta i opuszcza dom. Zawsze rodzicom jest smutno, prawda? I to jest normalne, że jak ktoś powie, że idzie do innego kościoła, to powinno być nam zwyczajnie smutno. Ale stwierdzenie, że jest opętany, zwiedziony i tak dalej, to jest bujda na resorach. Wyobrażacie sobie bitwę pod Grunwaldem? Jakby ktoś z jednej chorągwi przeniósł członkostwo do drugiej chorągwi i wtedy przychodzi król Jagiełło i mówi tak: wyrocha w ogóle z mojej armii! Jakim prawem przyniosłeś się z tej chorągwi do tej? A jakie to ma znaczenie? Przecież tu chodzi o bitwę z wrogiem, prawda? Kończąc już. Dzieci Jezusa trzymają się razem i mogą się wzajemnie rozpoznać po czym? Po nazwie? To wszystko nie ma znaczenia. Chrystus w Ewangelii Jana mówi niesamowite tutaj rzeczy. Jeszcze na koniec zacytuję wam kilka takich miejsc i już podsumowuję to kazanko. 13:34. Daję wam nowe przykazanie. Kochajcie się wzajemnie. Kochajcie jedni drugi tak, jak ja was ukochałem. Bo potem wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli jedni drugich darzyć będziecie miłością. 14:15, jeden werset. Jeśli darzycie mnie miłością, będziecie wypełniać moje przykazania. Zobaczcie, cały czas się przejawia miłość, moje przykazania, moje słowo, ja. Czy to wszystko jest nieważne? Nieważny jest Chrystus? Nieważne jest trwanie w Nim, nieważne jest przykazania, Pismo Święte, ważne, że jesteś w słusznym, jedynozbawczym zborze? Kogo ja mam bardziej słuchać? Jezusa, króla czy pastora? Prawdziwy Kościół można rozpoznać po wzajemnej miłości. Chrystus to oczywiście mówił o niewierzących, że ludzie niewierzący was rozpoznają, że ktoś przyjdzie i powie: chodzisz do tej sekty, ale wy naprawdę się kochacie i szanujecie, to widać. Ludzie mają nas rozpoznać po miłości, po tym, że trwasz według przykazań Jezusa, po szukaniu chwały Jezusa, a nie po tym, że trwasz w jakimś kościele pod jakąś nazwą. Mówię to kazanie, żeby was zachęcić do tego i wam powiedzieć: jesteście wolni. Jesteście owcami Jezusa Chrystusa. Każdy z tego kościoła ma prawo przyjść do mnie i powiedzieć: słuchaj, pastor, nie widzę się w życiu tego kościoła. Ja mówię: trudno, smutno mi. A gdzie idziesz? Nigdzie, idę w świat. To wtedy będzie mi naprawdę smutno i wtedy całym kościołem będziemy się o ciebie modlić. Ale jeśli powiesz: idę do tego zboru, to przecież nie stałeś się satanistą. Zmieniłeś tylko co? Rodzinę. Chorągwie zmieniłeś, pod inną chorągwią będziesz służył. Jakie to ma znaczenie? Wtedy jako pastor powiem: no smutno mi, ale zachęcam cię, żebyś trwał w Chrystusie, w Jego słowie, w modlitwie i żebyś w tym nowym kościele nie siadł sobie w ławeczce i powiedział: ale tu fajnie, nic nie muszę robić. Nawet nikt mnie nie zapytał o dziesięcinę. Przecież to w ogóle nie o to chodzi. Wyobrażacie sobie, gdyby ktoś przyjechał do kogoś z was, do domu i chciał u was mieszkać? I mówi: miło to u ciebie. I masz kominek. Mogę u ciebie zamieszkać? Ale nie będę dokładał się do rachunków. I proszę, nie angażuj mnie w nic. Co byście pomyśleli o takim lokatorze? To kuzyn przyjechał. Na stałe z Ameryki. Do ciebie, będzie u ciebie mieszkał, nie dołoży się do rachunków, będzie jadł, spał i w nic się nie da zaangażować. Ale mówi: ale rodziną przecież jesteśmy, fajnie to u ciebie. Kościół to rodzina. Kościół to jest miłość. Kościół to jest też zaangażowanie. Kościół nie jest jedynozbawczy. Restaurację możesz sam sobie wybrać. Ważne, żebyś chodził do kościoła, gdzie dobrze karmią, ale gdzie wzrastasz i idziesz bardziej za Chrystusem. Amen.